Witam, panie profesorze.
Także witam. Dzień dobry.
Panie profesorze, jak pan ocenia skalę kryzysu polskiej gospodarki, zapaści?
Ja myślę, że właściwa nazwa to jest recesja, czyli taka sytuacja, w której mamy do czynienia z ujemną dynamiką wzrostu, czyli mówiąc inaczej, ze spadkiem wytwarzanego produktu. To jest zjawisko, którego nie znamy od początku lat 90., bo systematycznie po tej recesji transformacyjnej, po przejściu od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej, mieliśmy wzrost, co jest naszym obiektywnym sukcesem, miarą powodzenia polskiej gospodarki. No, teraz po raz pierwszy z powodów związanych z pandemią będziemy mieli kurczenie się gospodarki. I teraz skala tego kurczenia nie jest wiadoma, ponieważ my ciągle jeszcze nie w pełni odmroziliśmy gospodarkę. Na przykład częścią gospodarki są wielkie festiwale. To nie jest jakaś wielka część naszej gospodarki, no ale ona jest dla gospodarki lokalnej, dla gospodarki wielkich miast niebagatelna i takich działalności nie można jeszcze prowadzić. W związku z tym my ciągle jeszcze nie kręcimy się, gdy chodzi o gospodarkę, na pełnych obrotach. I przywrócenie tych pełnych obrotów potrwa jakiś czas. My tego dokładnie nie wiemy. Nie wiemy też, czy wystąpi ponowny nawrót pandemii, jak szybko to zagrożenie, które na dzisiaj obserwujemy, jest umiarkowane, zniknie. Więc ci, którzy bawią się prognozami gospodarczymi, a tak na dobrą sprawę to nie są dzisiaj już prognozy, tylko raczej symulacje, a ja właśnie się czymś takim zajmuję, uważają, że polska gospodarka będzie miała tak zwaną płytką recesję, czyli spadek produktu krajowego brutto w skali roku, nie kwartału, w skali roku o jakieś 2-3%. I że ten spadek będzie przejściowy, czyli już na przełomie roku 2020-2021 gospodarka znowuż wróci na ścieżkę wzrostu. Na pewno nie tak dynamicznego, jak to miało miejsce w latach 2014-2018, ale na ścieżkę przyzwoitego wzrostu. To wszystko jednak jest obwarowane wieloma założeniami, o których ja już częściowo powiedziałem, ale też trzeba pamiętać, że uderzenie w polską gospodarkę będzie uderzeniem w obecnym kwartale. I kwiecień, i maj, i czerwiec będą miesiącami rzeczywiście głębokiej recesji. Ja przypomnę, że dane, które podał GUS za kwiecień, to wskaźnik minus 25% w przypadku produkcji przemysłowej, minus 23% w przypadku spożycia. To pokazuje skalę tego załamania gospodarki związanego z wprowadzeniem restrykcji, które są zrozumiałe.
Jeden z polityków ocenił, że nasza gospodarka została zamrożona do 80%. Czy pan się zgadza z tego rodzaju oceną?
To znaczy te restrykcje, które zostały wprowadzone, one przecież bardzo różnie działały w różnych sektorach. To nie można tak powiedzieć, bo niektóre sektory, no weźmy gastronomię, w zasadzie całe zostały zamknięte, aczkolwiek wolno było sprzedawać na wynos, tak? Hotele w zasadzie wszystkie zostały zamknięte, tak? Więc ma pan takie sektory, gdzie nastąpiło 100% zamrożenia potencjału. I były takie sektory, które nie tylko, że nie doznały zamrożenia potencjału, ale one wręcz rozwijały swoją działalność, bo jak pan zobaczy na firmy kurierskie, na firmy IT, no to dla nich to były żniwa, bo one w tej chwili rosną. To jest ogromna dla nich szansa, przemysł farmaceutyczny też. I takich sektorów gospodarki, działów, które na tym skorzystały, jest dużo. Na drugim biegunie działy, które całkowicie są wyłączone. Więc nie da się użyć takiego jednego przeciętnego wskaźnika, ale ta miara minus 25% produkcji przemysłowej w kwietniu pokazuje skalę. To znaczy mniej więcej 1/4 potencjału, przeciętnie rzecz biorąc, naszej gospodarki została zamrożona. To było w kwietniu. W maju już tak nie będzie. W maju ten wskaźnik zmniejszenia produkcji przemysłowej w stosunku do tego punktu szczytowego będzie wyraźnie lepszy, ale dalej będziemy na minusie. To trzeba mieć świadomość, że na razie będziemy szli na minusach, ale te minusy będą coraz mniejsze, aż zaczniemy odnotowywać już wskaźniki wzrostowe. Ciągle jeszcze nie do poziomu wyjściowego, tylko w stosunku do poprzedniego okresu, czyli jeżeli porównujemy miesiące, to miesiąc do miesiąca. Maj będzie lepszy niż kwiecień, bo kwiecień był najgorszy. Czerwiec będzie lepszy niż maj i tak dalej, aż wreszcie dojdziemy do sytuacji, kiedy wszystko już będzie rosło. To potrwa moim zdaniem 2-3 kwartały przy założeniu, że nie pojawią się dodatkowe szoki, no, które mogą się pojawić. Na przykład, ponieważ ja z zespołami ekspertów pisuję w tygodniu na różne tematy tak zwane alerty, czyli takie ostrzeżenia, I to nie są ostrzeżenia adresowane tam do kogoś, tak? To nie jest apel do rządu, to jest alert dla opinii publicznej. Opublikujemy alert, który dotyczy zagrożeń dla stabilności systemu bankowego. Teraz, jeśli się powstrzyma te zagrożenia, to będziemy w domu. Jeśli nie, no to będziemy mieli dodatkowy czynnik pogarszający problemy. I eksperci w tym przypadku nie wyręczają decydentów politycznych, ale mówią, na co oni powinni zwracać uwagę. To jest nasza rola. Robimy to pro publico bono, bo uważam, że to jest nasz obowiązek, a szczególnie mój jako profesora publicznej uczelni, a pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, po prostu swoją wiedzę wykorzystywać dla dobra publicznego.
Jeśli chodzi o banki, to jednym zdaniem, na czym to zagrożenie głównie polega?
Głównie zagrożenie polegać może na tym, że tak niskie stopy procentowe, powiedzmy, ja nie chcę powiedzieć o wszystkim, bo tych czynników jest dużo, brakłoby nam czasu, ale jeśli są tak niskie stopy procentowe, to oczywistą jest rzeczą, że banki mają relatywnie małą marżę. Część depozytów będzie uciekała, no bo ludzie nie będą chcieli trzymać w bankach depozytów. Po drugie, mimo że kredyty są przez to tańsze, to trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwa dzisiaj są w sytuacji, w której nie mają możliwości zaciągania kredytów, nie mają zdolności kredytowej, bo utraciły płynność. W związku z tym, póki PFR w stosunku do dużych przedsiębiorstw, a inne elementy tarczy w stosunku do mniejszych przedsiębiorstw nie pomogą naprawić sytuacji, nikt nie będzie zaciągał kredytów. Czyli po stronie banków jest ryzyko, ale nie ma równoważalnych szans. I to jest jeden z takich elementów. Tych elementów technicznych jest bardzo dużo. W każdym razie na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ludzie ufali bankom. Zaufanie do banków jako do instytucji zaufania publicznego, przekonanie o pewności sytuacji w bankach jest bardzo ważne, a niektóre banki w wyniku obniżenia stóp procentowych, szczególnie małe banki, banki spółdzielcze, znajdą się w trudnej sytuacji i tutaj działanie rządu, działanie samych banków i Związku Banków Polskich i działanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, również komunikacyjne, jest bardzo potrzebne, żeby ludzi uspokajać. Nic nie grozi naszemu systemowi bankowemu, ale oczywiście nie chodzi tylko o słowa, też o słowa i działania, które idą równolegle z tymi słowami. Ale to nie jest jakieś wielkie zagrożenie, ale wielkie zagrożenie się staje wtedy, kiedy małe zagrożenia są lekceważone, więc nie wolno żadnego zagrożenia. W przypadku systemu bankowego żadnego nie wolno lekceważyć.
Panie profesorze, czy jakbyśmy się za rok umówili na rozmowę, to jak pan ocenia, jak będzie wyglądała sytuacja?
Wiele elementów z tego, co przeżywamy w tej chwili, będzie za nami. One gdzieś tam będą w naszej psychice się znajdowały, ale wiele minie i teraz jest pytanie raczej nie tylko polegające na tym, czy życie będzie wracało do czegoś, co możemy nazwać normalnością, bo będzie wracało. No takie są koleje losu. Natomiast pytanie, czy my z tego wyciągniemy lekcje, na przykład te przedsiębiorstwa turystyczne i te miasta, które przechodzą taki proces, który nazywa się turystyfikacją, czyli nadmiernym obciążeniem ruchem turystycznym, w których to centrach miast de facto, jak nie ma w tej chwili turystów, to mamy miasta widła. Nic się nie dzieje, tak? W związku z tym, czy te miasta i te firmy wyciągną z tego wnioski, że takie uzależnienie od koniunktury, że takie uzależnienie od monokultury gospodarczej jest niebezpieczne. Czy firmy i miasta, ale też gospodarka krajowa będzie zdolna do tego, by wyzwolić sobie więcej odporności. Odporność to nie tylko zabezpieczenie, bo każde zabezpieczenie kosztuje, ale zdolność do adaptacji, zdolność do możliwości wyboru, zdolność do przystosowania. I to jest bardzo ważna lekcja zarówno dla biznesu, jak i dla polityków, decydentów, jak i także dla środowisk ekonomicznych, eksperckich. Tak? Tu wszyscy musimy z tego wyciągnąć lekcję. Jest takie powiedzenie, że nie ma nic lepszego jak dobry kryzys, ale dobry kryzys to jest taki, nie tylko taki, z którym sobie radzimy, ale którego naturę zrozumieliśmy i podejmujemy działania, które nas uczynią odporniejszymi na podobne zagrożenie.
Wielu ekspertów wskazuje, że nastąpi lekki odwrót od globalizacji, może nastąpić wzmocnienie gospodarek narodowych, no bo takie uzależnienie, wielkie uzależnienie od wschodniej Azji w czasie pandemii pokazało, że jest niebezpieczne.
Inny z alertów, który został opublikowany we wtorek, a wszystkie one znajdują się na stronie www.oees.pl, dotyczy właśnie deglobalizacji, relokalizacji. I chciałbym tu może użyć innego określenia niż pan, wolałem używać określenia gospodarka krajowa niż gospodarka narodowa, bo dla mnie gospodarka krajowa to jest to część działalności gospodarczej, która podlega naszemu ustawodawstwu i podlega naszemu systemowi podatkowemu, a nie ma dla mnie znaczenia w istocie rzeczy, kto jest właścicielem. Niewątpliwie jest tak, że ten model globalizacji gospodarki, szczególnie gdy chodzi o globalizację produkcji, bo gdy chodzi o globalizację handlu, to tutaj aż tak wielkich problemów nie ma. Handel powinien być handlem światowym. Będzie się musiał zmienić na to, że znaczną część tego, co stanowi łańcuch dostaw, będziemy musieli zlokalizować, częściowo zregionalizować, częściowo ukrajowić, a częściowo zeuropeizować. I tutaj sytuacja poszczególnych przedsiębiorstw i różnych sektorów będzie różna i każdy musi sobie zdać sprawę, że taki model, jaki stworzyliśmy, sfragmentaryzowania dostaw, wydłużania łańcuchów dostaw, wszyscy tak robili, ale to nie znaczy, że to było mądre. Bardzo często w gospodarce są zachowania stadne, nierozumne i w związku z tym dzisiaj będzie następowała relokalizacja i polskie przedsiębiorstwa, polski kapitał także, więc polscy właściciele będą musieli z tego wyciągać lekcje. I jeśli chcesz budować ekspansję, taka jest moja rada, najpierw zadbaj o swoje fundamenty. Jeśli chcesz być daleko ze swoją działalnością, najpierw zadbaj o to, co jest blisko. I druga myśl jest taka, że coś, co jest tańsze, nie oznacza, że jest bardziej opłacalne. Bo może się okazać na końcu, że coś, co jest tańsze, jest w konsekwencji droższe. Tak jak to, że wszyscy zgodzili się na to, że Chiny są fabryką świata, dostawali tanie komponenty do produkcji, marże zysku były relatywnie wysokie, no a teraz nagle się wszystko załamuje, a przy tym wszystkim trzeba pamiętać, że Chiny prowadzą działalność gospodarczą, kierują się również swoimi kalkulacjami imperialnymi i niekoniecznie to powinno odpowiadać Europie czy odpowiadać Polsce. Nie powinniśmy dawać się od kogokolwiek uzależnić.
Dziękuję bardzo za radę. Do usłyszenia
i do widzenia. Dziękuję bardzo.